Andrzej Krystek, witam słuchaczy i zapraszam do wysłuchania audycji o mieszkaniach i spółdzielniach mieszkaniowych. Około 3,5 miliona mieszkań w Polsce są to tak zwane mieszkania spółdzielcze, głównie na tak zwanych blokowiskach, czyli wielkich przeważnie osiedlach mieszkaniowych, wznoszonych masowo jeszcze już od lat 50. 60. To właściwie większość tak zwanego budownictwa wielorodzinnego, blokowego, a zarządzają nimi generalnie spółdzielnie mieszkaniowe. Te w ostatnich kilkunastu latach poddawane były presji różnych zmian prawnych inicjowanych w parlamencie. Pomysły były różne i różnie się kończyły dla samych pomysłów, jak i dla spółdzielni. W jakiej zatem są kondycji po tych prawnych, ustawowych zabiegach same spółdzielnie? Jak to przeżyły i czego się spodziewają po ustawowych zmianach obecnie procedowanych w Sejmie? Jak sobie radzą na rynku mieszkaniowym, zwłaszcza czego się spodziewają po nowym programie rządowym Mieszkanie Plus.
Spółdzielnie, czy to dobrze, czy źle, musiały się dostosować do tych ustaw.
Prezes Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy, pan Ryszard Kosieniewski.
Trzeba było zarejestrować przy tych zmianach statuty.
No, prawo jednak się zmieniało przez te lata.
Prawo się zmieniało od 2000 roku. Zaczęliśmy wyodrębniać własności, zaczęliśmy inaczej rozliczać na nieruchomościach, kadencyjność rad nadzorczych. To wszystko już się stało i funkcjonuje zarówno w treściach statutu, które trzeba potem stosować, gdzie te statuty zostały zmienione i zarejestrowane.
Co ułatwiło pracę spółdzielni, a co utrudniło?
Spółdzielczość przy każdej zmianie ustawy stała się inna. Gdybyśmy chcieli powiedzieć, czy coś ułatwiło, to zawsze było więcej pracy związane z każdą nową ustawą. No, najważniejszym tutaj zjawiskiem, które wyniknęło już potem w pracy, powiedzmy, to było wyodrębnianie na nieruchomościach, czyli uwłaszczanie członków spółdzielni tam, gdzie spłacono wszystkie należności, które trzeba było przed wyodrębnieniem danego mieszkania z nieruchomości uiścić. To się stało i w tej chwili, jeżeli chodzi na związek, około 70% spółdzielni te wyodrębnienia już dokonały. Te wyodrębnienia odbywały się zgodnie z przepisami odpowiednich ustaw na wniosek członków spółdzielni. I jeżeli członek taki wniosek złożył, zarządy miały obowiązek wyodrębnić i to się stało, ale to z tym było, powiedzmy, dużo czynności, też i kosztów, bo trzeba było te nieruchomości utworzyć, opracować geodezyjnie, prawda, rozliczyć i z takimi materiałami już zatwierdzonymi przez odpowiednie też organy samorządowe trzeba było iść do notariuszy i zawrzeć odpowiednią umowę.
Czy to osłabiło, że tak powiem, potencjał spółdzielni i w jakiś sposób odbiło się na działalność?
W praktyce, nawet przy możliwościach zakładania wspólnot, bo te nowe ustawy dozwalały przy przekroczeniu 50% wyodrębnionych ilości lokali na nieruchomości i na wniosek członków, którzy chcieliby założyć, bo mogliby i dotychczas to robić, to przykładem jest Bydgoszcz, gdzie powstały tylko 3 albo może 4 wspólnoty w całym mieście, we wszystkich spółdzielniach tutaj naszego terenu miasta Bydgoszcz. Ponieważ związek sprawdza te sprawy, lustruje spółdzielnie, ich gospodarkę pod względem prawnym, stosowania prawa i egzekwowania uprawnień członków, to trzeba powiedzieć, że spółdzielczość jest autentycznie najlepszą wspólnotą. Tam gdzieś takie hasła już funkcjonują. Przykładem niech będzie czynsz, czyli opłata eksploatacyjna w zasobach miejskich, ADM-owskich, gdzie ona w wymiarze złotówkowym to jest wartość 10,50, no to na spółdzielniach to jest maksymalnie około 7 zł razem z funduszem remontowym za metr kwadratowy. To świadczy jednak o tym, że spółdzielczość gospodarzy się.
Pan Tadeusz Stańczak, prezes Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zmiany prawne w minionych latach dotykały spółdzielnie wielokrotnie, przy czym największe znaczenie miała nowelizacja w roku 2007. To była przełomowa nowelizacja, która stwarzała te nowe możliwości nabycia mieszkania za przysłowiową złotówkę. Stąd też duży ruch w tym zakresie. My tu podpisaliśmy ponad 6 tysięcy aktów notarialnych. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach dotyczyło to przeniesienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Tu było około 2 tysięcy aktów notarialnych. Pozostałe to przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokali. Dzisiaj mamy w spółdzielni mieszkaniowej prawie 49% średnio właścicieli odrębnych praw własności do poszczególnych mieszkań. W poszczególnych nieruchomościach ten procent przekracza 50%. Mogły być tworzone wspólnoty z mocy prawa. Ustawa na to pozwala, przewiduje takie możliwości. Przy czym tu w tym zakresie nie nastąpiły żadne ruchy. Spółdzielcy, przynajmniej bydgoskiej spółdzielni mieszkaniowej, ale z tego co się orientuję również w innych spółdzielniach, niespecjalnie próbowali wykorzystywać tę formalną możliwość. Chodziło o podjęcie uchwały większością udziałów, czyli ponad 50% udziałów. Takie możliwości formalne zaistniały, ale nie było woli i ochoty na taki ruch. Dlatego, że jednak spółdzielczość broni się, przekształca się. Mam wrażenie, na przykładzie bydgoskiej mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością, iż uczyniliśmy wiele przez te ostatnie 10 lat, nawet po tej sławetnej nowelizacji. Uczyniliśmy sporo w zakresie właśnie zmian struktury prawnej, ale przede wszystkim uporządkowaliśmy grunty, nabyliśmy praktycznie prawo własności do gruntów, zostały nam tylko 4 nieruchomości. Oczywiście z przyczyn obiektywnych w najbliższych latach też będą one zakupione. Także i grunty, i prawa własności do lokali, tudzież na co dzień. Te atuty, które niesie spółdzielczość, to znaczy racjonalne, ustabilizowane finanse, czyli stosunkowo atrakcyjne opłaty, których nie podnosimy, które są na poziomie zaskakująco niskim, bo mamy tu z działalności gospodarczej spółdzielni środki finansowe, które możemy tutaj mieszkańcom jakby dołożyć do kosztów eksploatacji podstawowych.
To dzięki tak zwanym lokalom użytkowym.
Głównie, ale nie tylko, bo spółdzielni również są pewne zasoby finansowe, które też z mocy prawa muszą tutaj funkcjonować. I mimo, że odsetki od lokat terminowych znacząco spadły, dzisiaj są tak mizerne, że aż płakać się chce, to jednak to są znaczące środki w dalszym ciągu, które generują określone dodatkowe przychody finansowe. To wszystko to są atuty w spółdzielniach. Tego nie ma we wspólnotach. I jeszcze długo nie będzie. W związku z tym oczywiście są problemy związane z dłużnikami. Zadłużenia przy ambitnej, intensywnej pracy windykacyjnej u nas spadły do poniżej 4%, ale my to pokrywamy z tych rezerw finansowych i nie obciążamy tym mieszkańców. We wspólnotach z kolei te, powiedzmy, problemy narastają, jeżeli wzrastają zadłużenia, bo to się przekłada na podwyżki opłat bieżących.
I wtedy mają kłopot też administratorzy.
Oczywiście, bo tu może nastąpić utrata płynności finansowej, a to już jest pierwsza przesłanka do problemów większej kategorii i skutków prawnych dla mieszkańców, czyli dla właścicieli lokali.
Czyli własność nie jedno ma imię.
Otóż to, są pozytywy, ale też i są niestety konsekwencje prawne dla właścicieli, kiedy pojawiają się tego typu negatywne zjawiska. Ale w spółdzielni właściwie tych problemów nikt nie odczuwa i to jest ten jeden z atutów spółdzielni, który mam wrażenie obecna władza też docenia, czy też dostrzega spółdzielnię jako podmiot, który może tutaj wejść na rynek budowy mieszkań, czyli uczestniczyć w tym narodowym programie mieszkaniowym.
Największą chyba w regionie kujawsko-pomorskim spółdzielnią mieszkaniową jest Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy. Przy telefonie prezes, pan Zbigniew Sokół. Akurat nie ma pana w Bydgoszczy, jest pan daleko w Polsce, spełniając spółdzielcze obowiązki. Jak pan ocenia sytuację w tej chwili w spółdzielniach mieszkaniowych, taką organizacyjno-prawną, generalnie, zwłaszcza po tym dosyć burzliwym okresie, kiedy to przygotowywano szereg nowych rozwiązań dla spółdzielczości. Pamiętamy starania podejmowane przez senator Lidię Staroń, ostatnio przez posłów Kukiza.
Gdyby spróbować podsumować ten czas miniony i czas, w którym żyjemy, to powiem w ten sposób, że odczuwamy ciągły niepokój. Ten niepokój on jest wywoływany różnego rodzaju pomysłami. Tak jak pan redaktor wspomniał, pani Lidii Staroń teraz, posłów z ugrupowania Kukiz. W zasadzie to są pomysły, które się na siebie nakładają. I praktycznie rzecz biorąc, to nic się nie zmienia. Jest to polowanie na czarownicę. są to dwa obszary. Pierwsze, co niektórym ludziom, politykom się wydaje, że oni wszystko wiedzą, wiedzą najlepiej i wiedzą, jak ludzie mają żyć. Ani Sara chciała powiedzieć członkom spółdzielni, co mają robić, jak mają myśleć, żeby było im dobrze. Okazało się, że ludzie wiedzą, czego oczekują, czego pragną i w związku z tym nie potrzeba uzdrowicieli dusz.
A co zapowiada ten wniosek, który wisi, że tak powiem, w Sejmie Kukiz 15?
On jest podobny do pomysłu pani Staroń, bo to są, tak jak powiedziałem, dwa obszary. Pierwsze to jest polowanie na czarownicę, czyli wszystkich prezesów, bo to jest całe spółdzielczości, co jest totalną nieprawdą i nieporozumieniem. A drugie to jest stwarzanie mechanizmów, które przymuszą członków do większej aktywności i pozorne oddanie im władzy. Chcę zdecydowanie zaprzeczyć. Spółdzielnie mieszkaniowe są własnością wszystkich członków. Obecne przepisy prawne dają możliwości sprawowania pełnej kontroli, jak również i współuczestniczenia w procesie zarządzania spółdzielniami. My zachęcamy naszych członków do tworzenia samorządów nieruchomości po to, żeby współuczestniczyli w sposobie wydawania pieniędzy gromadzonych przez nich na koncie danej nieruchomości. Te pomysły, o których właśnie wspomniałem, one mówią o tym między innymi, że utwórz się grupy, które będą kontrolowały, które będą przechodziły, które będą przeszkadzały. Odbiera się uprawnienia organom spółdzielni, przenosząc na bliżej nieokreślone grupy. To również jest zmiana odpowiedzialności jak gdyby za losy spółdzielni. Generalnie podsumowując, to powiem tak. To, co proponuje ugrupowanie Kukiz 15, budzi niepokój, ale członkowie już się tego osłuchali za czasów pani Staroń, w związku z tym myślę, że będą czynnie próbować współuczestniczyć w tworzeniu tego nowego prawa, które nie wyrządzi im krzywdy.
Spółdzielnia to własność członków, ale ona się gospodarzy poprzez swoje organy, które w nowych projektach mają być ograniczane w swoich działalnościach. I pytanie jest, czy to jest dobre.
Prezes Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy, pan Ryszard Kosieniewski.
Jak na razie na drodze legislacyjnej w parlamencie jest nowela ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Już uchwalił Sejm ją 7 lipca. Co według spółdzielców ona przynosi? Czy tak jak chce Trybunał Konstytucyjny, bo to właściwie z inspiracji Trybunału, z wyroku Trybunału to się odbywa.
Tutaj pan redaktor mówi o ustawie, która została wniesiona do Sejmu z inicjatywy rządu, prawda? A ta ustawa rzeczywiście reguluje przepisy pod kątem uchwał Trybunału Konstytucyjnego, które dotychczas zostały nieuregulowane. I to w zasadzie porządkuje tematy, szczególnie mieszkań zakładowych, ale też wnosi poprawki do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy prawo spółdzielcze związane z lustracją. Tutaj wskazuje się w tej ustawie na osoby, które będą mogły prowadzić lustrację i tylko one. Jest to pewne ograniczenie, zresztą dość duży zakres co do osób, ponieważ jest krótki okres tak zwanego vacatio legis, to mogą być przejściowe trudności w prowadzeniu tych lustracji z powodu braku odpowiednich osób, które posiadać będą lub już posiadają te uprawnienia.
No ale z drugiej strony nie będzie tak zwanego automatyzmu przy przekształcaniu wspólnot.
No tego nie wiemy, bo leży też i drugi projekt grupy posłów Kukiza. Ten projekt nie podlega żadnym konsultacjom, bo jeżeli chodzi o poprzedni, o którym mówiliśmy projekcie, on był konsultowany ze spółdzielczością.
No rządowa droga tego wymaga.
Tak, bo tego wymagało, natomiast tu tego nie wymaga i tu powiedzmy są pewne zakusy, które godzą jednak w ideę spółdzielczości, chociażby ograniczanie. Jeżeli chodzi o rady, powiedzmy, nadzorcze, to już nastąpiło i to funkcjonuje, natomiast myślę, że ograniczenie do 3 kadencji funkcjonowania członków zarządu, to przy braku perspektywy rozwoju danej spółdzielni, to chyba nie jest dobre posunięcie.
Zwłaszcza jeśli prezes i zarząd to dobrzy gospodarze.
Tak, no ale tu już sobie powiedzieliśmy, że generalnie spółdzielczość dobrze się gospodarzy. Zresztą to widać w mieście, bo jeżeli chodzi o zasoby, które już są przebudowane pod kątem ich poprawy ciepłochronności, czy stare budownictwo, przykładem tu Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która miała 30 budynków, ma, nie miała, tylko ciągle jeszcze ma, XIX-wiecznych i dzisiaj idąc po tych budynkach, to one chyba są w lepszym stanie niż były jak nowe, bo wprowadzono przede wszystkim lepsze materiały. No i członkowie, którzy tam mieszkają, to mieszkają już w lokalach ekskluzywnych, tak to można powiedzieć. Natomiast no, ta ustawa, ten projekt ustawy, którą złożyli posłowie, on ingeruje w organy w sposób, który w naszym przekonaniu jest niedopuszczalny i ta grupa posłów nie do końca chyba zagłębiła się w wiadomości, które są potrzebne do tego, żeby mówić o spółdzielczości jako o idei i o jej prowadzeniu poprzez właśnie swoje organy, które są tak czy inaczej z wyboru. Tam pomylono te pojęcia. Druga sprawa to powstawanie właśnie wspólnot. Ciągle jeszcze jest taki kierunek, żeby z mocy ustawy te wspólnoty powstawały, chociaż zostawiono pewną furtkę już teraz w tym drugim projekcie, bo był jeszcze poprzedni, który w ogóle nie dozwalał inicjatywy członków spółdzielni, czy chcą, czy nie chcą, z mocy ustawy powstawałaby.
Czyli na siłę uszczęśliwiał.
A w tej chwili grupa ludzi, która powiedzmy na danej nieruchomości będzie mieszkała, mówimy ciągle o członkach spółdzielni, ma możliwość złożenia oświadczenia, że jednak chcą być zarządzani w oparciu o przepisy prawa o spółdzielniach mieszkaniowych, a nie ustawy o własności lokali, jaka jest też propozycja w tej ustawie.
Czyli że jeszcze?
Jeszcze nie mamy stabilizacji co do ukształtowania poglądów, jaka ma być spółdzielczość mieszkaniowa. Patrząc na odruchy spółdzielców, którzy, jak już powiedziałem, nie chcą tych wspólnot, to członkowie wiedzą, jaka z tego wynika ona ma być. Natomiast patrząc na, tutaj wskazał pan nazwisko pani Staroń i parę jeszcze innych tak zwanych działaczy, ja bym ich jednak w cudzysłów ukształtował, to ich zapędy są za daleko idące w sensie kształtowania idei spółdzielczości mieszkaniowej.
Zbigniew Soku.
7 lipca Sejm uchwalił nowelizację ustawy, zresztą nowelizację wskazaną przez Trybunał Konstytucyjny jeszcze w latach poprzednich. I ona jest procedowana w parlamencie, teraz musi być Senat i następnie prezydent. Jak pan ocenia właśnie tę poprawkę, która no, pewne rzeczy normuje, ale czy też nie budzi niepokoju?
Nie, nie budzi niepokoju. Ja powiem szczerze, że ja jestem aktualnie w Opolu, gdzie się spotkamy wszystkich 16 związków rewizyjnych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce i Związku Rewizyjnego RP na temat tego, co się zadziało, czyli tej wprowadzonej przez Sejm i również o kwestii przyszłości związków, lustracji. Chcę powiedzieć, że my czekaliśmy na tą ustawę, ponieważ ona porządkuje system prawny wynikający z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. To są rozwiązania dobre dla spółdzielni. My jako środowisko, jako związki również przejawialiśmy inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do tego, ażeby poprawić istniejące prawo. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że ono wymaga zmian. Wymaga zmian nieradykalnych, lecz kosmetycznych, które postawią spółdzielnie w nieco innym świetle. Ta ustawa, o której pan redaktor wspomniał, ona jest dobrą, porządkującą. Ona jest dobrą dla członków, dla środowiska i dla stałego ruchu spółdzielczości mieszkaniowej.
Pan Tadeusz Stańczak, prezes Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Ustawa porządkuje wiele zagadnień w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych i w związku z tym stwarza bardziej przejrzyste relacje z mieszkańcami, czyli z członkami. Nie jest to absolutnie zamach czy jakieś drastyczne podejście, jakie miało miejsce w minionych latach. Zakusy na...
No były takie problemy między innymi pani senator Staroń. Też.
No były rzeczywiście tutaj nieukrywane zakusy, iż spółdzielczość miała się przekształcić w zbiór wspólnot mieszkaniowych. Tu mamy sytuację zgoła odmienną, uporządkowaną, by nie powiedzieć przynoszącą pewne korzyści, które można odczytać również i w ten sposób, że jest to projekt rządowy i jako projekt rządowy zakłada jakby stabilizację spółdzielczości mieszkaniowej przez to, że porządkuje się w tych spółdzielniach pewne istotne zagadnienia i to, co na co dzień jest istotne. To, że dyscyplinuje się członkostwo w spółdzielniach mieszkaniowych, to jeden z większych atutów tego aktu prawnego, jako że do tej pory Jednak rosła i rośnie liczba nieczłonków w spółdzielniach mieszkaniowych, z którymi jest pewien problem na co dzień prawny, jak tę pozycję nieczłonków traktować.
Chodzi o tych członków, którzy byli członkami, mieli mieszkanie, pozbyli się mieszkania.
Lub też nabyli prawo do mieszkania, a nie przyjęli członkostwa, bo i mamy taką oto sytuację od lat, od 2005 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny uznał, iż członkostwo nie jest konieczne przy nabywaniu tytułów prawnych w spółdzielniach. I tutaj zdyscyplinowanie tego członkostwa polegające na tym, iż każdy, kto nabędzie, uzyska tytuł prawny do lokalu spółdzielni mieszkaniowej, będzie zobowiązany przyjąć członkostwo, porządkuje zasadniczo kwestię formalną.
Ale ci, którzy tracą z kolei prawo do bycia członkiem,
muszą rzeczywiście przyjąć do wiadomości, że będą wykreśleni z rejestru, jako że nie przewiduje się członkostwa bez posiadania tytułu prawnego.
Ale skreśleni automatycznie, czy też po jakiejś procedurze?
Po określonej procedurze ustawa przewiduje w ciągu miesiąca, trzeba to zawiadomić i podjąć taką decyzję formalną.
Pan Jan Grabski jest prezesem największej w Inowrocławiu, Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pan Marek Żółtowski jest także prezesem Spółdzielni Kopernik w Toruniu. Pan Zbigniew Lewandowski.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe we Włocławku.
Pan Zenon Mrówczyński jest radcą prawnym spółdzielni.
Ustawa ta między innymi zajmuje się kwestią dostosowania trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2012, 2013 i 2015 roku. Chodzi tu, o czym wspomniał przed chwilą pan prezes, między innymi kwestii związanej z członkostwem, a mianowicie, że członkiem spółdzielni będzie mogła być tylko osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu, czyli związanie członkostwa z tytułem prawnym do lokalu, za wyjątkiem pewnych sytuacji, między innymi kiedy członek spółdzielni buduje lokal, to znaczy spółdzielnia buduje, on wnosi wkład mieszkaniowy, wtedy podpisuje z spółdzielnią umowę o budowę lokalu, powstaje tak zwana ekspektatywa spółdzielczego prawa do lokalu, czyli on ma roszczenie do tego, żeby później spółdzielnia wyodrębniła, przeniosła własność tego lokalu. I zmiana dostosowująca do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczy również tej ekspektatywy prawa, bowiem ta ekspektatywa prawa, jeżeli członek nabył tą ekspektatywę, mógł zbyć tą ekspektatywę, przy czym na gruncie obecnie obowiązujących przepisów ustawy to zbycie stawało się skuteczne, jeżeli nabywca został przyjęty później w poczet członków. Trybunał to zakwestionował i uznał, że ten nabywca w przypadku tego wtórnego zbycia nie musi być już członkiem spółdzielni. Czyli te wszystkie zmiany, które dostosowały tą ustawę do... dostosowują, bo ustawa jeszcze nie została, to znaczy uchwalona Prace została trwają. Przez Sejm, ale trafiła do Senatu, to właśnie dostosowują do tych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Między innymi oczywiście, ale
czyli pozostałe
kwestie.
Czy to ułatwi
kwestie.
Pracę zarządom spółdzielni generalnie, można by powiedzieć?
Trochę tak pozornie bym powiedział. Marek Żółtowski, Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik z Torunia. Ustawa narzuca bardzo krótki termin na podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą o wykreśleniu z rejestru członków w sytuacji powzięcia informacji o tym, że utracił ostatnie prawo do lokalu, a musimy tu przy tej okazji zachować procedurę, która jest opisana w ustawie Prawo Spółdzielcze. A więc jakby jest bardzo mało czasu, a w wielu spółdzielniach ten obrót na rynku wtórnym jest bardzo duży i odstęp pomiędzy terminami posiedzeń czy planowanych posiedzeń Rady Nadzorczej, które często są gdzieś tam ujęte jakimś harmonogramem,
są krótkie.
Pozostaje też bardzo krótki i mało czasu na to, żeby powiadomić taką osobę,
że skutecznie doręczyć,
że na najbliższym posiedzeniu, czyli z dużym wyprzedzeniem trzeba to pismo wysłać. Poczta dzisiaj wiemy jak pracuje. Także na tym tle tu mogą być problemy, więc można powiedzieć, że to zamyka też tym członkom, którzy zbyli mieszkanie, zamyka taką drogę do nabycia ponownego lokalu w tej spółdzielni bez konieczności utraty członkostwa.
Spółdzielni Kopernik?
Wielu takich członków, którzy zbywają lokal i wnioskują o pozostanie w rejestrze i po kilku miesiącach kupują kolejny lokal w naszej spółdzielni, a więc dla takich osób to zamyka drogę i skutkiem tego jest konieczność ponownego wnoszenia PiS-owego i udziału.
Cała procedura
ponownego zapisania się do członkostwa, także no, obawiam się, że to może być powodem tego, że na walne zgromadzenia będzie trafiało, co się teraz rzadko zdarza, sporo odwołań od decyzji Rady Nadzorczej, a to by skutkiem tego będą się wydłużać no, te walne zgromadzenia.
Czyli będzie
co
bardzo
na pewno nie
burzliwie.
Będzie mile widziane przez samych członków, którzy no, dzisiaj są przyzwyczajeni raczej do pewnej sprawności i oczekują, żeby te porządki obrad były możliwie kwintesencjonalne, żeby nie były zbyt
wydłużone. To się powiedzie pewnie w małych spółdzielniach i w małych miejscowościach, natomiast w dużych miastach i w dużych spółdzielniach to są rzeczywiście liczby idące może w setki nawet.
Bardzo prawdopodobne.
Podobnie we Włocławku.
Ja myślę, że jeżeli chodzi o tą kwestię, no to jest pewna...
Zbigniew Lewandowski,
Spółdzielnia Południe Włocławek. Jest to kwestia dla mnie aż tak bardzo nieznacząca. Ona oczywiście dla kilkunastu osób może stanowić pewien problem, ale z drugiej strony, jeżeli się świadomie te procedury będzie wydłużało, to może się uniknie tej wpłaty dodatkowego wpisowego. Ja generalnie odnosząc się do tej ustawy, a znając i myślę, że słuchacze też znali projekty, jakie były składane do parlamentu różnych ugrupowań, to widzę w tej ustawie no wielką mądrość i dojrzałość państwa, jak i również taką dojrzałość partii rządzącej. Bo to, co się znajduje w tej ustawie, generalnie porządkuje kwestie, które narzucił Trybunał Konstytucyjny. Ono utrzymuje podobny do dzisiejszego, może nawet zupełnie taki sam sposób zarządzania spółdzielnią, nie powoduje zwiększenia kosztów. W projektach były takie mądrości jak konta bankowe na każdy budynek. Oczywiście to lobby bankowe, żeby na każdym budynku było konto, za każde konto 20 zł co miesiąc, więc to podnosiło koszty, ale również powodowało trudności w gospodarowaniu wspólnymi pieniędzmi członków, czyli tak funduszem zasobowym, czy nadwyżką bilansową, bo by trzeba było od razu to dzielić na konta. Także ta kwestia generalna tej ustawy jest bardzo pozytywna. Porządkuje też sytuację, może nie porządkuje, ale odnawia i utwierdza w możliwości budowania mieszkań lokatorskich, co się wpisuje w program rządowy Mieszkanie Plus.
No właśnie to ma też ułatwić wejście spółdzielni w system Mieszkanie Plus. Jak pan to ocenia?
Wiele spółdzielni już prowadzi takie inwestycje. Niemniej no, Mieszkanie Plus dla osób, które mają mało środków finansowych, nie mają możliwości zabezpieczenia kredytu, jest wielkim dobrodziejstwem. Oczywiście opłaca się w tym wszystkim pełne kwoty spłaty kredytu, ale no, jak na dzień dzisiejszy te kwoty odsetek są nieznaczne i myślę, że wiele osób będzie mogło z tego skorzystać. Budowy mieszkań na zasadzie tego programu rządowego Mieszkanie Plus, zdaniem moim, jest lepsza niż budowa przez spółki zawiązywane przez miasta. Potwierdzeniem tego...
TBS-y?
Nie TBS-y, bo TBS-y to jest zupełnie... Można tak. Właśnie porównać TBS-y, które były do tej pory i były możliwość budowania mieszkań lokatorskich z dopłatą z Banku Krajowego przez spółdzielnie na zasadach lokatorskich. Okazało się, że te mieszkania lokatorskie dzisiaj można przekształcić we własność, natomiast TBS-y płacą te same opłaty, i cały czas są i będą najemcami. Także te rozwiązania spółdzielcze są zdecydowanie korzystne i myślę,
że... jakąś perspektywę przejęcia na własność.
Tak, zdecydowanie tak, jasną perspektywę przejęcia na własność. Poza tym, jeżeli chodzi o pełnomocnictwa, ono zostało uregulowane podobnie jak to było. W projektach było, że jeden pełnomocnik może reprezentować 100 członków, czyli przychodzi sobie, może nawet i 500, przychodzi jeden, a osoba z setką czy z wieloma setkami pełnomocnictw i decyduje o wszystkim. Te osoby, które przyszły, jeżeli ich będzie mniej, nie mają żadnego głosu. Były na to różne na ten temat dyskusje. Zostało to zrobione w ten sposób, że człowiek ma prawo mieć pełnomocnika i bardzo dobrze, bo niektórzy są poza granicami kraju, niektórzy...
Przepraszam, to warto dodać, że chodzi o pełnomocnictwo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółdzielni, czyli najwyższym organie samorządowym.
W obecnym stanie prawnym ustawa to też przewiduje, z tym, że mówi, że statut może stanowić inaczej. Czyli statut mógł wykluczyć pełnomocnika, że każdy członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu tylko osobiście. Natomiast teraz ta nowela powoduje to, że statuty nie mogą tego pełnomocnictwa ograniczać, pełnomocnik w każdej sytuacji na walnym zgromadzeniu, pełnomocnik członka może wystąpić.
Przy czym z zapisu nie wynika to ograniczenie, że jeden pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka spółdzielni, czyli może reprezentować wielu członków spółdzielni.
Konsumpcja tych wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego, oczywiście ona porządkuje sprawy, szczególnie tu szeroko omawianego członkostwa i rzeczywiście spółdzielnie pewnie będą miały pewien problem również z tym, ale myślę, że ważniejsze są te historie, które porządkują te procedury takie typowo spółdzielcze. Tu zaczęliśmy mówić o walnym zgromadzeniu, o sprawie przede wszystkim pełnomocnictwa. Jasne, każda ze spółdzielni rozwiąże sobie to w własnym zakresie, ale ta nowelizacja też porządkuje inne sprawy. Ciągle dzisiaj mieliśmy taki dylemat, mianowicie jak liczyć głosy na walnym zgromadzeniu. Tak, bo często się zdarza i to myślę, doświadczamy tego w każdej spółdzielni, że po pierwszym etapie obrad walnego zgromadzenia, gdzie następuje głosowanie. Często jest tak, bo takie jest życie, połowa osób wychodzi i teraz w odniesieniu do czego liczyć głos.
Jakie kworum?
Jakie jest faktyczne kworum? Ta nowelizacja mówi bardzo jasno, mianowicie, że uchwała walnego zgromadzenia będzie podjęta, jeżeli opowie się za nią wymagana w ustawie lub statucie liczba członków biorących udział w tym głosowaniu. I to już ogranicza zakres, mianowicie liczbowy tych, którzy, czyli faktycznie podejmują ci, którzy głosują.
Tak, ci, którzy zostają na walnym.
No tak można w wielkim skrócie to ująć.
Twój głos się nie liczy.
Tak.
Ale dlatego mają być liczone głosy za, przeciw oraz wstrzymujące się, bo to daje pełen obraz osób, które są na sali, bo wiadomo, jest pewna płynność.
To znaczy my już to robimy, pewnie tak, w każdej spółdzielni, tylko że ciągle nam to jeszcze, jak to się mówi, nie do końca daje pełną przejrzystość, bo potem w razie odwołań od uchwały i tak dalej, nie wiadomo, co było przyjąć jako tą liczbę ogólną osób, która uczestniczy w walnym zgromadzeniu.
To są kwestie dotyczące jakby organizacji życia spółdzielczego, bardzo ważne oczywiście, w spółdzielniach mieszkaniowych, ale sądzę, że jeszcze większą liczbę osób może interesować kwestia zmian w bardzo istotnym przedmiocie, mianowicie wspólnot mieszkaniowych.
Otóż tutaj warto zaznaczyć, iż ustawodawca podszedł do tego problemu zupełnie w inny sposób niż do tej pory były propozycje składane, gdzie automatycznie mieliśmy zapisy, które pozwalały automatycznie przekształcać się z nieruchomości spółdzielczych we wspólnoty mieszkaniowe. Dzisiaj owszem jest też przepis, który mówi, iż w ciągu 3 miesięcy po wyodrębnieniu ostatniego lokalu w nieruchomości ta nieruchomość może stać się wspólnotą, czyli może.
Ale tylko
tutaj
może, nie z automatu.
Gdyż jest inny przepis, który wprowadza pewną alternatywę i otwiera furtkę dla zachowania nieruchomości spółdzielczej. Tylko że potrzebne jest tutaj stanowisko większości właścicieli liczonej udziałami, iż właściciele, współwłaściciele nieruchomości, a właściciele lokali chcą pozostać w nieruchomości spółdzielczej i pozostanie wobec tego w zastosowaniu zarządzanie przez spółdzielnię mieszkaniową z mocy artykułu 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Zgodnie z obecnie obowiązującym artykułem 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przypadku wyodrębnienia się ostatniego już lokalu w danej nieruchomości powstaje z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa bez względu na to, czy ktoś jeszcze jest członkiem spółdzielni, czy też nie. Natomiast ta nowelizacja idzie o krok dalej. To znaczy, że mimo, że wyodrębniony zostanie ostatni lokal, to mają zastosowania przepisu ustawy o własności lokali, czyli powstaje wspólnota mieszkaniowa, przy czym w terminie 3 miesięcy od wyodrębnienia własności ostatniego lokalu, jak mówi nowela, właściciele mogą podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Tak więc teraz powstaje z automatu w takiej sytuacji wspólnota mieszkaniowa, natomiast na gruncie tej noweli, jeżeli wejdzie w życie, właściciele będą mogli podjąć uchwałę w terminie tych 3 miesięcy od wyodrębnienia ostatniego lokalu, że jednak nie wspólnota mieszkaniowa, tylko nadal.
W mojej ocenie w sumie to nic nie zmienia. bo wspólnota powstaje już w związku z wyodrębnieniem ostatniego lokalu i w zasadzie przy dzisiaj brzmiącym przepisie też każda wspólnota może podjąć uchwałę, że zleca administrowanie czy zarządzanie spółdzielni.
Ale przedtem ten automatyzm był wcześniej.
Ten automatyzm nadal tu pozostaje, tyle tylko, że dochodzi jakby jeszcze jeden element, że nowo powstała wspólnota mieszkaniowa może podjąć taką uchwałę, że jakby zleca, powierza jakby tutaj zarządzanie tą nieruchomością wspólną spółdzielnie na takich zasadach jak dotychczas.
Ja myślę, że ten przepis uszczegółowiony, on konsumuje sytuację, jaka jest na rynku. Wielu ludzi mieszka we wspólnotach, ale w wielu przypadkach dobre spółdzielnie zarządzają wspólnotami mieszkaniowymi. Nie tylko swoimi, ale i z mieszkań zakładowych, i z mieszkań komunalnych.
Nawet jeśli także mieszkania nie są spółdzielcze?
Oczywiście, że tak. My też we Włocławku mamy
tak,
taką...
Nie możemy zapominać, że w momencie wyodrębnienia czy powstania wspólnoty, ona uzyskuje całkowitą odrębność finansową od spółdzielni.
A mieszkańcy tracą prawa członkowskie.
Spółdzielnia tylko wówczas pełni usługę, wykonuje usługę, ale to jest już odrębny byt finansowy i to ma też na przyszłość
istotny niuans,
choćby ze względu chociażby na prace remontowe. Teraz jeżeli w takiej wspólnocie będzie brakowało pieniędzy, to albo czekają i zbierają, albo biorą kredyt.
My tu jesteśmy wszyscy przekonani o wyższości zarządzania nieruchomościami spółdzielczymi w stosunku do wspólnot, a mamy prawo do takiego wniosku, gdyż jako spółdzielnie zarządzamy te wspólnotami i dostrzegamy te różnice i korzyści, jakie płyną w stronę mieszkańców wspólnot i w stronę mieszkańców nieruchomości spółdzielczych. Jednak prawa, co prawda i obowiązki członkowskie są tutaj jednak dużym atutem. Przede wszystkim spółdzielnie mogą dofinansowywać koszty, czyli zmniejszać opłaty.
Zwiększa się jakby bezpieczeństwo tych lokatorów.
Zwiększa się komfort polegający na tym, że zmniejszone opłaty eksploatacyjne również w zakresie remontów, czyli powiedzmy opłat na fundusze remontowe, to jest istotny czynnik i przywilej dla członków spółdzielni. W związku z tym, jeżeli nawet wspólnota powstanie, to ona z racji swojego bytu, tak jak tutaj mówimy, pozostaje bytem niezależnym od spółdzielni i pozostaje ewentualnie zarządzanie, co jest też jakimś zadaniem honorowym dla spółdzielni, ale niekoniecznie przywilejem już dla samych mieszkańców.
Kiedyś tam, tak jak w przypadku mojej spółdzielni kujawskiej, spółdzielni mieszkaniowej, otrzymaliśmy takie, nazwijmy sobie, budynki wielorodzinne w małych miejscowościach, na wioskach i specyfika tych miejscowości, tych budynków jest zupełnie inna oczywiście niż tych w mieście. Ona, ze względu na to, że w danej miejscowości jest na przykład tylko jeden budynek, a musi mieć całą infrastrukturę, która jest normalnie przypisana przecież w mieście, czyli zasilanie w media i tak dalej. Koszty są o wiele większe i to rodzi problemy. Ale chciałbym się tutaj przyłączyć do tego, co kolega Stańczak mówił, mianowicie jeżeli chodzi o wspólnoty, a budynki spółdzielcze. Myślę, że to jest wiedza już powszechna, że no, wspólnota musi się rządzić tym, co sama sobie, mówiąc krótko, uzbiera na funduszu remontowym i tak dalej. Spółdzielnia jest może w lepszej sytuacji, budynki spółdzielcze zdecydowanie lepszej, bo gdy jest rzeczywiście potrzeba pilnego remontu i tak dalej, to te pieniądze są.
Znajdą się zawsze.
Zawsze się znajdą. Nie ogląda się nikt na tym, że zapis na koncie, że nawet jak tam nie ma środków, to po prostu remont jest wykonywany.
I no tak bo zawsze stan będzie. Budynku też świadczy o administratorze.
To świadczy, że wystarczy porównać budynki komunalne, a budynki spółdzielni, to jest jedno, a poza tym myślę, że spółdzielnie dają tą gwarancję i bezpieczeństwo finansowe przede wszystkim, ponieważ w małej wspólnocie, jeżeli nie zapłaci dwóch, trzech członków, jest to olbrzymi problem. Jest dziura, z której no, nie ma jak pokryć tego, nazwijmy, zobowiązania. A u nas jest tak, mianowicie, że nas wodociągi, czy ZEC, czy ktokolwiek nie pyta. My płacimy za fakturę i nie patrzymy, czy Kowalski nam zapłacił, czy nie zapłacił.
Ale potem go rozliczacie.
Ale oczywiście, ale to już jest w okresie późniejszym. Czyli usytuowanie dzisiaj spółdzielni, nawet po tych wszystkich zmianach, które oczywiście większość jest koniecznych, daje nam większy atrybut w ręce, jeżeli chodzi o przekonywanie ludzi do tej formy. Ponieważ w takich miejscowościach, które ja reprezentuję, jak Inowrocław, to ten system samorządowo-spółdzielniany, mówiąc tak krótko, tak, czyli współpraca, jeżeli chodzi o wodociągi, czyli wodę, spółkę dostarczającą ciepłą wodę i centralne ogrzewanie, czy wywożącą śmieci, mianowicie, to jest znakomicie funkcjonujący system zamknięty. Tak. Oni w oparciu o nas, ponieważ sprzedają nam lub korzystają z prawie 60 i więcej procent, sprzedają nam jako spółdzielni tych usług, czasu, to zawsze mają pieniądze na czas i mogą w oparciu o to, co robimy i o nasze płatności budować swoje plany finansowe. Jak również dbać o zatrudnienie i wiele innych aspektów. Myślę, że to jest rzecz nie do przecenienia. Bo też jednym z elementów tej nowelizacji jest to, żeby wyłączyć spod egzekucji opłaty za media na przykład, tak? Czyli tam prąd, woda, gaz. W naszym przypadku nie ma aż takich wielkich problemów, mianowicie, bo tak jak wspomniałem wcześniej, my i tak zapłacimy, nazwijmy sobie, za to wszystko. Egzekucja to jest potem wtórna rzecz, którą prowadzimy. Bezpośrednio nie dotyczy członków spółdzielni, czyli osób zamieszkałych w naszych zasobach.
Bycie członkiem spółdzielni jest opłacalne, biorąc pod uwagę wysokość opłat, bo spółdzielnie dopłacają także koszty na wpisowe i na udziały. Spółdzielnie dopłacają od 20 do 60 groszy nawet na wyjątkowe do metra kwadratowe na miesiąc. Obniżają koszty.
Jeśli się wpisuje do spółdzielni.
Około 500 zł do 600.
To zależy od spółdzielni. Niektóre spółdzielnie wpisowe 100 zł, udziały 200, ale to wszystko zależy od statutu spółdzielni.
Dzisiaj mieszkanie lokatorskie jest wolne od możliwości dochodzenia przez wierzycieli. Dlatego taka informacja dla członków, które są w trudnej sytuacji materialnej, żeby ten status mieszkania lokatorskiego na odrębną własność za przysłowiową złotówkę zmieniać tylko wtedy, kiedy nie ma się jakich długów. Bo tak można po prostu zostać zlicytowanym we własnym mieszkaniu. I tutaj utrzymanie pełnych praw tego mieszkania lokatorskiego, tak jak to było w dotychczasowych i wcześniejszych przepisach, jest tutaj dobrodziejstwem wielkim dla tych osób.
Poza tymi atutami, to jednak trzeba powiedzieć troszeczkę o trudniejszych stronach tego projektu ustawy, czy też już wkrótce ustawy. Czy jako reprezentant rewizyjnego związku chcę powiedzieć, iż problem przed związkami rewizyjnymi będzie dotyczył lustracji. Ustawa przewiduje, iż lustratorami nie będą mogli być członkowie zarządu, prokurenci, likwidatorzy, główni księgowi, radcy prawni czy inni pracownicy podlegający zarządom w spółdzielniach mieszkaniowych. Więc pojawia się pytanie, kto wobec tego będzie tę lustrację mógł realizować. Lustrację może przeprowadzać osoba
skąd brać ludzi?
Z uprawnieniami. Podmiotem organizującym lustrację są rewizyjne związki. I jest ta zasada ustawowa, iż związek rewizyjny, do którego przynależy spółdzielnia, dokonuje lustracji pełnej co 3 lata w przypadkach prowadzenia procesów inwestycyjnych co roku, czy też w przypadku ewentualnie likwidacji też w układzie corocznym. Mimo że ustawodawca przewiduje inne vacatio legis dla tej ustawy, dla całej ustawy przewiduje się tylko vacatio legis 14 dni, natomiast dla przepisów dotyczących tutaj wyłączeń osób, które będą mogli prowadzić lustrację, 12 miesięcy. Lustracja to ważny proces w spółdzielniach mieszkaniowych, gdyż założeniem lustracji jest badanie gospodarności, rzetelności, legalności, gdzie funkcjonowania działania spółdzielni. W związku z tym to jest w imieniu wszystkich mieszkańców, członków badanie, czy spółdzielnia jest prawidłowo zarządzana, czy wszystkie procesy są prowadzone legalnie, czyli zgodnie z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Może zabraknąć chętnych kandydatów?
Pewnie będzie, jak to zwykle, ten pierwszy okres nastręczał pewnych trudności. Owszem, mamy tutaj emerytowanych pracowników spółdzielni, którzy mają również uprawnienia lustracyjne i pewnie takimi osobami będziemy się posiłkować. Tym niemniej potrzebna jest pewna perspektywa i tutaj nabycie tych uprawnień przez osoby spoza spółdzielczości, spoza naszego środowiska wydaje się takim dzisiaj zagadnieniem, powiedziałbym, niekoniecznie gwarantującym sukces. Bo spółdzielczość nie jest łatwa jako, powiedzmy, zjawisko, gdzie występuje
to zbiorowisko różnych ludzi o różnych temperamentach, poglądach i
ale i też wiele, że tak powiem, przepisów, które trzeba nie tylko poznać, ale je poczuć. I najlepiej je poczuć, kiedy się to wzbogaca pewnym doświadczeniem, czy też pracą konkretnej spółdzielni. Trzeba wierzyć, iż wyedukujemy młodych adeptów i potem lustratorów. Tym niemniej należy przewidzieć, że takie ucięcie, właściwie tutaj cięcie dosyć radykalne w zakresie tych sformułowań, które przewiduje ustawa, może nastręczać w pierwszym okresie.
A jak to się może odbić na działalności spółdzielni?
No myślę, że to może generować trochę większe koszty, czyli spowodować wzrost kosztów eksploatacyjnych, bo ja odbieram ten zapis docelowo jako pewien sposób rewolucyjną zmianę, czyli konieczność stworzenia nowego zawodu, lustratora. Czyli w dobie takiej deregulacji zawodów, to w sumie jakby wymusza stworzenie takiego zawodu lustratora, a na co trzeba zwrócić uwagę, że lustracje to nie jest praca jednej osoby przy dużych spółdzielniach, lustracje przeprowadzają zespoły. Ta wiedza jest tutaj bardzo konieczna, rozległa. Być może to będzie zawód porównywalny do biegłego rewidenta, czy też doradcy podatkowego, a za te usługi no, trzeba też odpowiednie wynagrodzenie ponosić.
Lustracja jest tym takim podstawowym źródłem dla członków oczywiście interesujących się działalnością, życiem spółdzielni. W związku z tym jest to bardzo istotne dla członków, ponieważ gdy tej lustracji, nazwijmy, miałoby zabraknąć, to ta, nazwijmy sobie, wiedza może być mocno ograniczona.
Nowela ustawy o spółdzielniach procedowana w parlamencie również umożliwi ma spółdzielniom udział w nowym programie Mieszkanie Plus. Jakie to daje szanse, czy też ewentualnie niesie zagrożenia dla spółdzielni?
Zagrożeń nie ma żadnych, od końca zacznę.
Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy. Przy telefonie prezes pan Zbigniew Sokół.
Ja chcę powiedzieć, że w momencie, kiedy pojawiła się propozycja programu Mieszkanie Plus, środowisko spółdzielcze, w tym Związek RP na czele z kolegą Jerzym Jankowskim, stwierdziliśmy, że my jesteśmy tymi instytucjami, mówię o spółdzielniach mieszkaniowych, które są najbardziej predysponowane do realizacji tego programu. Nam niczego nie brakuje. My mamy doświadczenie, my mamy kadry, my budujemy tanio, ponieważ jesteśmy zdecydowaną konkurencją na rynku mieszkaniowym, konkurujemy skutecznie z deweloperami i w związku z tym uznaliśmy, że to jest dla nas obszar do działania. Ponadto tym modelem przywraca się lokatorskie prawo, które zostało kiedyś zabrane członkom spółdzielni z przyczyn przez nas zupełnie niezrozumiałych. W związku z tym spółdzielnie się do tego przygotowały. Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa wywołała uchwałę, która umożliwia zaciągnięcie zobowiązań kredytowych. Członkowie to zaakceptowali. My jesteśmy przygotowani organizacyjnie, ponieważ mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, która jest gotowa realizować to przedsięwzięcie i będziemy się bardzo poważnie zastanawiali. Dzisiaj między innymi też na ten temat o polu rozmawiali. Jest spora grupa spółdzielni, która chce się w to włączyć. Ja myślę, że to naturalne predestynowanie do realizacji tego przedsięwzięcia zostało zauważone również i przez pomysłodawców, ponieważ mówi się o spółdzielniach mieszkaniowych. Ostatnio o tym wspomniał również i pan Jarosław Kaczyński, że spółdzielnie są tymi organizacjami, które mają szansę i są gotowe współuczestniczyć w realizacji tego programu. Potwierdzam, tak po prostu jest. Jesteśmy do tego przygotowani.
I cały czas też inwestujecie?
My inwestujemy, realizujemy mieszkania w systemie komercyjnym, który trochę jest kulawym systemem, dlatego że nie mając możliwości realizacji mieszkań na zasadach lokatorskich, realizujemy na zasadzie odrębnej własności. Z natury rzeczy te budynki wybudowane na gruncie spółdzielczym mają prawo odejść ze spółdzielni, tworząc wspólnotę. Paradoksem potwierdzającym jak gdyby to, iż rozwiązania pani Staroń nie były trafione, czyli przymuszanie ludzi do tworzenia wspólnot, jest fakt, że wtedy, kiedy wybudujemy dzisiaj budynek, mówię o budynek, który ma charakter spółdzielczy, realizowany przez spółdzielnie, który z natury rzeczy po jego wybudowaniu może tworzyć wspólnotę, członkowie tego nie chcą. Oni chcą powierzyć zarządzanie swojego mieszkania spółdzielni, która to mieszkanie wybudowała, ponieważ mają do nas zaufanie, to nas bardzo cieszy. Zresztą na marginesie chcę powiedzieć, że wtedy, kiedy ogłaszamy przystąpienie do naboru na kolejny budynek, to ustawiają się kolejki po zakup mieszkania, i uśmiechem na twarzy mówimy, że to jest jedyny relikt PRL-u, który pozostał po alternatywach 4, czyli kolejki. Świadczy to o tym, że mają do nas ludzie zaufanie, że chcą powierzyć nam swój majątek, swoje pieniądze, żeby ten majątek pomnożyć, a później, żeby tym majątkiem zarządzać. To jest bardzo miłe i muszę powiedzieć, że motywujące do pracy.
Pan Tadeusz Stańczak, prezes Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Oczywiście spółdzielnia na chwilę wstrzymała oddech. W minionych latach sukcesywnie co 2 lata oddawaliśmy kolejny nowy budynek, który budowaliśmy dla członków spółdzielni. Bez zysku, który pojawia się oczywiście w każdej inwestycji deweloperskiej. Dlatego nie mieliśmy problemów z obsadą, nie mieliśmy problemów z pełnym udziałem chętnych, zasiedliliśmy wszystkie mieszkania. Natomiast w tej chwili wstrzymaliśmy oddech, mając na uwadze, żeby ten nasz cały potencjał techniczny i inwestycyjny jakby przygotować, czy też zarezerwować na potrzeby udziału w tym Narodowym Programie Mieszkaniowym, jakim jest ogłoszony przez rząd w ubiegłym roku program Mieszkanie Plus. Tylko tutaj niestety do tej pory wstrzymujemy ten oddech, bo nie ma konkretów. To znaczy, są programy pilotażowe, wszystko zależy od władz samorządowych. Jeżeli takowe podpisały porozumienia, powiedzmy, z władzą obecnie rządową, no to mamy tutaj rozpoczęte pewne inwestycje w tym zakresie. Tu trzeba spełnić pewne warunki. Istotne są koszty, bo tutaj przewiduje się rzeczywiście maksymalny koszt budowy takiego mieszkania na poziomie 3000 zł za metr kwadratowy. Żeby to zrealizować, niestety trzeba otrzymać, no można powiedzieć nawet w prezencie, grunt. A takie jest założenie, żeby budować na gruntach należących do Skarbu Państwa. A dzisiaj te grunty Skarbu Państwa są zarządzane przez starostów, czy też prezydentów miast na prawach powiatu. I właściwie to jest tak trochę rozczłonkowane to mienie, czyli te nieruchomości gruntowe. I jeżeli nie nastąpi porozumienie tutaj władz lokalnych z rządem, to właściwie sprawa stoi w miejscu. Dlatego trzeba odnotować taki oto fakt, który miał miejsce niedawno, 12 lipca tego roku, wpłynął do laski marszałkowskiej, do Sejmu, rządowy projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. To nowa rzecz, nowa instytucja, która pojawiła się tutaj w tej przestrzeni, czyli w ramach tego programu realizacji Mieszkanie Plus. Instytucja o bardzo ważnych funkcjach. To na niej ma spoczywać ciężar przygotowania tych nieruchomości, uzbrojenia terenów, przygotowania ich do tych inwestycji. To ta instytucja, mam wrażenie, dopiero nada tempo, dynamikę temu procesowi, czyli zacznie się tak naprawdę dopiero realizacja tego programu Mieszkanie Plus. No możemy liczyć, że w niedalekiej przyszłości ta ustawa zostanie uchwalona i w związku z tym będziemy mogli czekać na efekty. Spółdzielnie są gotowe w tym uczestniczyć, bo spółdzielnie przyzwyczajone są do tego, że budują nie dla zysku, tylko dla zaspokojenia faktycznie potrzeb mieszkaniowych, które mają wpisane w podstawowe zadanie statutowe czy ustawowe. Bo spółdzielnie mają ten potencjał.
Prezes Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy, pan Ryszard Kosieniewski.
Jeżeli chodzi o budowanie mieszkań przy haśle plus 500, to ciągle spółdzielczość oczekuje na ukształtowanie odpowiednich przepisów, bo przecież rynek ukształtował cenę metra kwadratowego, natomiast hasło 500+ jest związane z narzuconym kosztem metra kwadratowego przy określonych stanach technicznych, tych budowanych w ramach tego budownictwa, a ma być to związane z możliwością tak zwanego budownictwa lokatorskiego, spółdzielnie mieszkaniowe, które w tej chwili jest dozwolone, jeżeli chodzi o obowiązujące przepisy, ale nierealizowane z powodu braku możliwości nabywania przez spółdzielnie odpowiednich kredytów, które by ukształtowały koszt mniejszy niż rynkowy mieszkań, bo przecież też i w tym haśle o to chodzi. Jeżeli nie pojawi się na rynku podaż, i tutaj jest wniosek do samorządów w mieście, podaż gruntów tańszych, to też i nie da rady obniżyć kosztów przy, powiedzmy, obowiązującym prawie budowlanym i odpowiednim stanie technicznym nowych mieszkań, tańszych, o wiele tańszych, tak byśmy chcieli pewnie powiedzieć, niż w tej chwili na rynku one się pojawiają. Budownictwo mieszkaniowe, którym się spółdzielnie mieszkaniowe płarają, i tak jest tańsze od deweloperskich mieszkań w mieście, niemniej jednak do lokatorskich, gdzie taki zamiar rządu jest, powiedzmy, co do tej ceny, to trochę odstajemy.
No ale budownictwo mieszkaniowe rośnie, rozwija się, o czym, jak mówi GUS, świadczą choćby liczby ponad 50% wzrost w tym roku budownictwa.
Duży udział mają też i spółdzielnie mieszkaniowe w tym.
Chociaż jakby mniejszy niż...
No mniejszy, na tyle, na ile można pozyskać grunt w odpowiedniej cenie, bo proszę zauważyć, że deweloperskie firmy stawiają do dyspozycji mieszkania o podwyższonej wartości ze względu na różne, powiedzmy, udogodnienia, jak ogrodzenia, i ich stan techniczny jest może trochę inny, ale wcale nie lepszy od spółdzielczych. to ich ceny są powiedzmy o około 500 zł wyższe na metrze kwadratowym niż porównywalne w spółdzielniach mieszkaniowych. Mówimy o mieście Bydgoszczy.
A spółdzielnie nie mają ewentualnie jeszcze rezerw terenowych na istniejących osiedlach, no choćby przez dogęszczanie zabudowy?
No myślę, że jeżeli chodzi o dogęszczanie, to ten kierunek by nie był właściwy, bo przecież jak spojrzymy dzisiaj na osiedle Błonie, to ono jest tak dogęszczone, że normatyw w tamtych czasach parkingów to był 1 na 100, a dzisiaj w jednym mieszkaniu powiedzmy mamy 3 samochody i to dogęszczenie by godziło powiedzmy w poszerzenie możliwości swobodnego korzystania z terenu, chociażby dla parkingów i tak dalej. Natomiast rezerwy spółdzielnie te większe, chyba wyjątkiem jest fordońska spółdzielnia, która ciągle jeszcze posiada jakieś rezerwy, to też u nich mieszkania są dość tanie, bo budują na swoich gruntach, natomiast pozostałe jednak dokupują grunty, jeżeli chcą prowadzić działalność inwestycyjną. Także te rezerwy są niewielkie w tej chwili.
No ale gdyby się uruchomiły te możliwości kredytowania w programie Mieszkanie Plus? No
i by pojawiły się, to o czym mówiłem, te grunty z rezerw samorządu miasta, prawda? To w ten czas ta idea by się rozwinęła na pewno, bo spółdzielnie są przygotowane.
Za uwagę dziękuję, Andrzej Krystek. Do usłyszenia.